Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
W centrum handlowym jesteśmy z Marcinem Popkiewiczem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Badaczem megatrendów. Co to za zawód, badacz megatrendów?
Megatrendy to powolne zjawiska, których zwykle nie dostrzegamy, bo jesteśmy zanurzeni i myślimy z dnia na dzień, a nie z dekady na dekadę. Takie zjawiska jak ewolucja systemu gospodarczego, kwestie demograficzne, środowiskowe, zmiana klimatu. Zjawiska, w których jesteśmy zanurzeni i które decydują o naszej przyszłości, ale zmieniają się z reguły, o nie chodzi do jakichś punktów krytycznych, to tak wolno,
ten
że...
ten świat, który teraz obserwujemy, patrz, ludzie sobie chodzą, jedzą, konsumują, kupują, odchodzi.
Nie, no bez przesady, że odchodzi. Znaczy zmiany są stałą rzeczą i powiem tak, handlowali w średniowieczu i były targi. To wygląda trochę podobnie, może sceneria troszkę inna niż na targu w Gdańsku. Ale no, w takiej czy innej formie to miało miejsce i będzie miało miejsce.
Taki totalny, jaki jeszcze nie było.
No to jest prawda, z perspektywy historycznej można też powiedzieć na to jak na dobrobyt bezprecedensowy, bo udogodnienia, którymi się dzisiaj cieszymy, że możemy się dostać na inny kontynent kilka godzin, chcemy, to mamy samochód, mamy lodówki, mamy pralki, mamy światło w nocy, mamy internet, możliwość dowiedzenia się, co się dzieje w odległym krańcu świata.
Z jednej strony mamy to centrum handlowe, pełne konsumpcji, a z drugiej strony mamy kino w tym centrum handlowym. A w tym kinie jest właśnie wyświetlany film Punkt Krytyczny.
Rozumiem, że nawiązuje pan do tego, że skoro jest tak dobrze, to jaki punkt krytyczny, tak?
No właśnie.
Wyobraźcie sobie państwo, że jesteście odkrywcą w nowym świecie. Wsiadacie na tratwę jeszcze z kilkoma osobami i płyniecie z biegiem rzeki. I jest fajnie, słońce świeci, ptaszki śpiewają, w ręku kufel piwa. No i tak sobie płyniecie, gadacie, nagle zwracacie uwagę, że coś z przodu jakiś szum słyszycie. No ale nic, to impreza jest fajna. Szum się staje coraz głośniejszy. Zwracajcie uwagę kolegów, słuchajcie, coś tam słyszę. Johnowi w brzuchu burczy. Płyniemy dalej. Szum zaczyna przechodzić w grzmot. Jeszcze nie wiecie, ale ta rzeka nazywa się Niagara i przed wami są wodospady. Jeżeli szybko weźmiecie się za wiosłowanie, to jeszcze dobijecie do brzegu i się uratujecie. Jeżeli nie, pytanie jest, kiedy jest punkt krytyczny waszego życia? Czy w momencie, kiedy spadacie już z krawędzi w kipiel na dole, czy ileś tam set metrów wcześniej, kiedy jeszcze możecie wziąć się za wiosła i dowiosłać do brzegu. I o tym jest ten film, Punkt Krytyczny. Bo nasz świat, można powiedzieć, że jest na rozdrożu, bo dzieje się bardzo wiele rzeczy, megatrendów, no, które są poważnym zagrożeniem.
Co, czeka nas apokalipsa?
To jest tak, ja nie znam przyszłości.
Ja też nie znam.
Możemy patrzeć na to scenariuszowo. Jako ludzie odpowiedzialni możemy patrzeć na trendy, prowadzić analizę ryzyka, czyli jakie zagrożenia mogą być przed nami, tak, czy ten grzmot to jest wodospad, czy drżonowi burczy w brzuchu. Jeżeli spodziewamy się, że to może być wodospad, to należy podjąć działania zapobiegawcze, bo w sumie możemy wiele zrobić.
Film jest o tym, że kończy się cywilizacja oparta na węglu, ropie, gazie.
No tak, ale mogę powiedzieć tak, kiedyś była epoka kamienna, która też się skończyła, nie dlatego, że zabrakło surowca, ale dlatego, że zmieniliśmy to na inne metody działania, w sumie zmieniły świat na lepsze. I teraz tak, paliwa kopalne są fundamentem naszej cywilizacji. Wyobraź sobie, że z dnia na dzień znika ropa, znikają samochody, kombajny, znika prąd. Jak wyglądał nasz świat? Na Ziemi jest teraz 7,5 miliarda ludzi. Na początku XX wieku było 1,5 miliarda, jest teraz pięciokrotnie więcej niż na początku XX wieku. I jeżeli w takich miastach, które liczą sobie kilkadziesiąt milionów ludzi nawet, czy nawet kilka, czy w takim mieście jak Szczecin była taka sytuacja, że przez kilka godzin nie było prądu, nagle była kompletna awaria. Wszystko staje. Sklepy stają, rozliczenia bezgotówkowe stają, banki stają. Jeżeli to by się ciągnęło przez czas dłuższy, przez ileś dni, tygodni, sobie wyobraźmy, co by się działo w takim milionowym mieście, gdyby tam nie dowieźć paliwa na stację benzynową, jedzenia do sklepów, prąd wyłączyć na miesiąc. No, katastrofa. I tak gdyby to jeszcze objęło cały świat. Gdyby do tego doszło i byłby to problem na skalę światową, to oczywiście musielibyśmy się liczyć z tym, że populacja światowa drastycznie się skurczy. Choćby rewolucja, zielona rewolucja umożliwia, że na Ziemi jest 7,5 miliarda ludzi. Gdyby nie paliwa kopalne, nie byłoby tej zielonej rewolucji. Nie byłoby traktorów, nie byłoby nawozów, nie byłoby lodówek, nie byłoby transportu na wielkie odległości. Więc paliwa kopalne czynią na świat i bezprecedensowo wygodnym i umożliwiają utrzymanie bardzo licznej populacji. Więc jesteśmy od nich uzależnieni. I teraz wspomniał pan, że ich epoka się kończy. To jest tak, że nie tak z dnia na dzień. To jest jakby prosty fakt. Jestem fizykiem akurat z wykształcenia. Jest to zasób nieodnawialny, no, który odtwarza się, ale w skali dziesiątek, setek milionów lat, ze swojego punktu widzenia nieodnawialny. Jak mi się powiedzmy w ciągu roku odnawia, nie wiem, dwie krople ropy, tak? No to z mojego punktu widzenia musiałem czekać dziesiątki milionów lat, żeby ta ropa się znowu odnowiła. Więc jest to zasób nieodnawialny. Jesteśmy od niego bardzo uzależnieni. Teraz jeżeli gdybyśmy nie znaleźli źródeł energii pozwalających zastąpić paliwa kopalne, No co by oznaczało dla naszej cywilizacji? No upadek, prawda? Więc jeżeli ci, którzy mówią, że paliwa kopalne są niezastąpione, mają rację, to co to dla nas wszystkich oznacza? No totalną katastrofę. Więc musimy udowodnić, że oni racji nie mają.
80 lat?
Nie, to nie jest tak, że ona się skończy, ona się nigdy nie skończy.
Jak to nigdy?
Oczywiście, że nigdy się nie skończy. A niech pan sobie wyobrazi, że ma pan złoże ropy o rozmiarze wanny 5 km pod dnem głębokiego oceanu. Ile pieniędzy musiał pan włożyć w wydobycie tej wanny ropy?
To jest nieopłacalne.
Dokładnie, ta ropa nigdy nie zostanie wydobyta, prawda? Jest, ona nigdy się nie skończy. Po prostu przestanie być ekonomicznie opłacalna, energetycznie opłacalna.
No dobrze, inaczej, kiedy dla nas się skończy. Dla ludzi.
Znaczy to jest tak, wydobycie ropy już rośnie wolniej i są pewne napięcia w związku z tym. W zasadzie należy się zastanowić, gdzie my sięgamy po tą ropę. Jak jesteście szefem koncernu naftowego i macie do wyboru dwa złoże. Jedno złoże wielkie, płytko położone ropy, wysokiej jakości, w dobrych warunkach geologicznych, i drugie małe, głęboko, pod dnem oceanu. To które eksploatujecie?
No pierwsze.
Oczywiście, bo na nim zarobicie, a drogę byście dokładali do interesu. Więc najpierw eksploatujemy łatwe. Tak się wydobywało ropę 100 lat temu, się jechało gdzieś do Teksasu, drewniany szyb, wierciło się na kilkadziesiąt czy tam 100 metrów i była ropa tryskała pod niemo. A gdzie musimy dzisiaj pójść po ropę? W Arktykę, piaski roponośne, no, szczelinujemy, ocean głęboki na 3 km. Czemu to robimy? Robilibyśmy to, gdyby była taka ropa jak w Teksasie? No oczywiście nie. Zaczynamy skrobać nobeczki i widać, że nasz rosnący apetyt, no bo Chińczyk też mówi, że chce samochód, tak? Hindus też mówi, że chce polecieć sobie gdzieś samolotem. Pojawiają się napięcia, nasze uzależnienie rośnie. No i pytanie, czym zastąpimy ropę i inne paliwa kopalne? W Polsce mamy podobny syndrom. Wspomnieliśmy, że najpierw odbywa się łatwa, a później jak już nie ma łatwego, sięga po trudniejsze. W Polsce też kopaliśmy węgiel kiedyś na 200 metrach, 300, 500. Teraz kopiemy średnio na 700 kilkudziesięciu, a nawet 1300 metrów. Tam jest temperatura skał powyżej 40 stopni, zagrożenie wybuchem metanu. I też widać, że nasz węgiel kiedyś był łatwy, a teraz łatwy nie jest. Zagierka to było nasze dobro narodowe, czarne złoto, źródło dewiz. A teraz? Tak, rynek węgla jest bardzo zglobalizowany. I polskie górnictwo głębinowe konkuruje z odkrywkami w Kazachstanie, Rosji, Australii, Stanach, gdzie przyjeżdża ciężarówka i koparka po prostu ładuje na nią węgiel zdjęty z pokładu. Tam się to wybywa $10 za tonę. U nas w niektórych kopalniach $100 za tonę, to jest mało. Polskie górnictwo na zglobalizowanym rynku węgla jakim cudem może działać? No tylko dzięki miliardom, które są dokładane przez podatników, miliardom zabranych z innych gałęzi gospodarki. Zabieramy informatykom, architektom.
Problem polega na tym, że jeżeli pojedziemy na stację benzynową, to ta ropa, to paliwo nie jest wcale droższe niż było rok temu, a węgiel, gdy nim będziemy palili, to jest lepsze źródło opału, nie wiem od czego, gdybyśmy założyli teraz
taki
panele
tani.
Słoneczne, taki tani.
Dobrze, kilka pytań pan poruszył, że ropa nie jest taka droga. No owszem, nie jest taka droga, szczególnie wziąc pod uwagę, ile nam ona daje jak usług energetycznych.
Badacz trendów to już wiesz, że za nie wiem, 10-20 lat będzie...
To nie jest takie proste, to jest dłuższa opowieść. To nie jest tak, że jak ropy jest mniej, to ona drożeje. Jest bardzo silne sprzężenie między gospodarką a ropą. I teraz, jeżeli ropa drożeje, to jest trochę jak podatek nakładany na gospodarkę. Gospodarka wyhamowuje. To jest długa opowieść, nie chcę teraz wchodzić w szczegóły. Ale ropa nie może drożeć zbytnio. Bo po prostu to załamie gospodarkę. Z drugiej strony, żeby wydobywać ropę spod głębokiego oceanu czy z Arktyki, trzeba wyższych cen ropy. Teraz generalnie, jeżeli dojdziemy do takiej sytuacji, że potrzebne są do wydobycia ropy tak wysokiej ceny, że to się opłacało koncernom, że one załamują gospodarkę, to wtedy będziemy mieli problem. Oczywiście to jest megatrend. My możemy prognozować cenę za 10, 20, 30 lat i antycypować tą sytuację. I powinniśmy podjąć działania wcześniej. W przypadku węgla, o którym pan mówi, że on jest tani, pierwszy on nie jest taki tani. I to jest na kilku płaszczyznach. Jedną z płaszczyzn są tak zwane koszty zewnętrzne. Zasada zanieczyszczający płaci. Bo węgiel jest paliwem, który jest brudny i powoduje smog. Byłem ostatnio w Krakowie, tam moi znajomi z Krakowa mówią, że mają całkiem dobre powietrze zimą, jak się dobrze pogryzie. No generalnie jak się podliczy...
My na wybrzeżu w Gdańsku tego tak specjalnie nie czujemy.
Jest troszkę lepiej, jak się pojedzie gdzieś do Brześna, Nowego Portu, gdzie są stare domy, to też ludzie palą kopciuchami. Faktem jest, że w Gdańsku jest lepszy węgiel niż w Małopolsce czy na Śląsku, bo tam się pali najgorszym sortem węgla.
Tam jest bliżej do Ukrainy i Kazachstanu?
Nie, absolutnie. Aby się pan zdziwił. Znaczy w ogóle węgiel ukraiński z Kazachstanu jest węglem lepszym od polskiego. My w Polsce sprzedajemy muły, floty, to nie jest węgiel, są odpady z produkcji węgla. To wrzuca pan trzy szufle do pieca i wyciąga pan dwie szufle popiołu. To jest brudne.
Oni oszczędzają?
Znaczy nie, mułów i flotów nie opłaca się wozić.
Palą byle czym?
Mułów i flotów nie opłaca się wozić, więc to jest pala w najbliższym otoczeniu. Nikt nie będzie tak nędznego paliwa wiózł na Pomorze, po prostu to kosztuje. Więc na Pomorzu mamy lepszy węgiel z importu. Była taka sytuacja z 2 lata temu, kiedy polski rząd myślał, żeby wprowadzić normy jakości węgla, które wyeliminują węgiel z importu. Właśnie z Rosji, z Kazachstanu. Zlecenie dostał Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, No i umarli ze śmiechu, bo polski węgiel jest gorszej jakości. Ma mniejszą kaloryczność, większe zapopielenie, większe zasiarczenie, więcej rtęci. Jest już takim norm się nie da wprowadzić. Jak Rosjanie usłyszeli, że Polacy chcą prać normy jakości węgla, to się uśmiechnęli do piątek i powiedzieli, że niech próbują i tak im się nie uda. I faktycznie, tak jak nasze koncerny mają kłopot ze sprzedażą węgla, tak rosyjski eksport rośnie. A my nie możemy w ramach, bo jest, mamy traktat handlowy, nie możemy go zbanować po prostu. To można go wieść, nie wiem, na Litwę, do Czech, on już wtedy jest unijny, tak? I musimy go przyjąć w Polsce. Więc z punktu widzenia Polski utrzymywanie dalej górnictwa jest kotwicą szyi gospodarki. Węgiel ma ujemny wkład w polski rozwój PKB. Więc sobie politycy powinni przestać zadawać pytanie, jak utrzymać systemowo nierentowne kopalnie na Śląsku, stare, w których już pewnie nie ma często węgla.
A oni tego pytanie, nie mogą powiedzieć.
Jak stworzyć przyszłościowe miejsca pracy na Śląsku. I to mogą powiedzieć. Generalnie to jest tak, że wszystkie kraje wspierają jakoś różne grupy społeczne czy energetykę, nie wiem, tam Chiny, Niemcy i tak dalej. Tylko pytanie jest, co oni wspierają. My wspieramy węgiel, który jest absolutnie nieperspektywiczny na rynku światowym. A co wspierają Chińczycy czy Niemcy? Odnawialne źródła energii, fotowoltaikę, sieci inteligentne, elektrownie wirtualne, elektromobilność. Z wielu względów, bo zdają sobie sprawę, tak naprawdę stworzyli synergię, że po pierwsze tam jest przyszłość gospodarki, po drugie to pozwala chronić klimat, to pozwala oczyścić powietrze, a Chińczycy mają z tym olbrzymi problem.
To czemu odnawialne źródła energii mają u nas tak złe notowania polityczne?
Nasze stwierdzenie jest oczywiste. Świat się zawsze zmieniał. A teraz zmienia się najszybciej właściwie w historii. Patrzymy, jak się zmienia się z roku na rok rozwiązanie, którym się posługujemy. I teraz tak, kiedy przychodzi nowe, to zastępuje stare. Kiedyś byli bednarze, konwisarze, ceklarze. Dzisiaj w zasadzie wielu nie wie, kto to zaczął. I kiedy pojawiła się rewolucja przemysłowa, były protesty. Byli luddyści, którzy niszczyli maszyny, gildie cechowe protestowały. Feudałowie protestowali, no bo tylko była kreatywna destrukcja. Coś odchodziło w przeszłość, zastępowane przez nowe. I stare się broniło. Zawsze tak jest, to jest normalne. To samo dzieje się teraz. Stare się broni. Stare w tym przypadku to jest węgiel, co wielkie koncerny energetyczne, którym absolutnie nie smak jest, że pan będzie miał budynek, którego nie trzeba ogrzewać, bo pan nie kupi od nich ciepła, że pan ma na dachu fotowoltaikę, już w ogóle pan od nich nie kupi energii. Politycy też nie są zainteresowani, bo teraz mają bardzo silne związki z koncernami energetycznymi. Tam są miejsca w radach nadzorczych, tam są konfitury, na wiele sposobów pieniądze tam przepływają, nie będę teraz wnikał w szczegóły. A jeżeli pan sobie postawi panel fotowoltaiczny na dachu albo gmina postawi sobie biogazownię, jakie oni mają z tego konfitury, jakie mają miejsca w radach nadzorczych? No nie mają, więc to generalnie z ich punktu widzenia jest bardzo niedobry kierunek. Ale świat sobie zdał sprawę, że to jest kierunek, który w zasadzie no, jest przyszłością i będzie rozwijany. I my stopniowo stajemy się skansenem, jak w swoim czasie, nie wiem, carat czy cesarstwo austro-węgierskie, które blokowały rewolucję przemysłową. I zapłaciły za to bardzo wysoką cenę.
A teraz mamy to lobby węglowe, tak? Które tak bardzo cierpi z tego powodu, że ten świat węgla odchodzi.
Ale jeśli chodzi o lobby górnicze, to jest oczywiste, tak? To jest. Górnicy przyczyniają się do specjalnego traktowania. Po wojnie górnictwo było rozwijane przez partie, było w ten sposób dotowane, wspierane, były różne socjalne bonusy i górnicy się przyzwyczaili. Zresztą to jest bardzo ciężka praca. Chciałby pan pracować kilometr pod ziemią w takich warunkach? Pewnie koniecznie, prawda? Oni uważają, że im się to należy za wysiłek, który włożyli w rozwój kraju.
I mają rację.
I tak było. Tylko znowu czasy się zmieniają. I to też są już inni górnicy. I jest ich coraz mniej. Na początku transformacji, na początku 1990 rok mniej więcej, mieliśmy w Polsce 400 tysięcy górników. Ile mamy teraz? Jakieś 80 tysięcy. 1/5. To się skurczyło do 1/5 tego, co było wcześniej i trend jest, setki górników co miesiąc odchodzą z zawodu. Młodzi ludzie nie chcą się kształcić w szkołach górniczych, raczej wybierają kierunek OZE, co też w filmie pokazane.
Główne pytanie brzmi, od tego rozpocząłem, to kiedy skończy się czy nie ta konsumpcja w tym centrum handlowym?
Znaczy, konsumpcja będzie się zmieniać. To jest, niektórzy swoją wartość mierzą tym,
bać się,
ile
czy
mają.
Nie? Przyjdzie apokalipsa i załamie się ten nasz świat?
Może przyjść, ale nie musi. To zależy od tego, co zrobimy. Bo jeżeli będziemy się kurczowo trzymać starych rozwiązań i nie wiem, przyjdzie na przykład wojna na Bliskim Wschodzie, na pewno mogą przyjść bardzo głębokie kryzysy. W skrajnym sytuacji jeszcze można się załamać porządek społeczny i populacja bardzo zredukować. Ale tak może być, ale nie musi. Możesz sobie brać zupełnie inny scenariusz, na przykład transformację do nowego, efektywnego świata oświetlanego czystą energią, gdzie będzie mieli też bezpieczeństwo energetyczne, bo dzisiaj choćby, to też nas boli, co roku z Rosji importujemy ropę i gaz za dziesiątki miliardów złotych. Jesteśmy od nich uzależnieni. Jak bywały sytuacje, że Rosja zakręcała kurek gazowy, to było wielkie larum. Jeżeli będziemy mieli własny system energetyczny oparty na polskich zasobach, naszym wietrze, słońcu, biomasie, nie ruskich, nie niemieckich, to w tym momencie nam nie będzie straszna ropa za $500 za baryłkę albo gaz rurka Putina, prawda? Więc to z punktu widzenia Polski, naszego bezpieczeństwa energetycznego, dzisiaj energia tak naprawdę oznacza życie, bo bez prądu tak naprawdę już nasze społeczeństwa nie potrafią funkcjonować. Więc jest to kierunek z wielu względów sensowny. To nie tylko kwestia ochrony klimatu, smogu, pozbycia się smogu, ale też polskich miejsc pracy, naszego bezpieczeństwa energetycznego, innowacyjnych firm, bo innowacyjność nie jest w węglu. Też sobie zdają z tego sprawę wszyscy na świecie. I to są wielkie pieniądze też do zrobienia, bo ta transformacja na świecie będzie postępować. I teraz my możemy być jej beneficjentem albo ofiarą. Jeżeli będziemy blokować tą kreatywną destrukcję, będziemy jej ofiarą. I na końcu będziemy kupować od Niemców, Chińczyków, Amerykanów technologię i zgrzytać zębami, że oni nam je sprzedają, te wiatraki, czy fotowoltaikę, czy sieci inteligentne, bo my nie mamy. A przecież moglibyśmy mieć, gdybyśmy sami nie zabijali tej gałęzi gospodarki. Bo trzeba sobie zdać sprawę, że ta transformacja to będzie wielka zmiana i budynki będą inne, zeroenergetyczne, i transport będzie inny, zelektryfikowany i troszkę inny, jeszcze parę innych sposobów, i przemysł, i odpady. To wszystko będzie kosztować. W skali świata dziesiątki tysięcy miliardów dolarów. Mnóstwo kas. Kto się wyda i komu się zapłaci? Mogliśmy być tymi, którym te się pieniądze płaci, jeżeli oczywiście pójdziemy w tą stronę, a możemy. Są przykłady firm, gdzie stworzyliśmy rynek. Kilka lat temu samorządy zaczęły wymieniać tabor. Tramwaje, autobusy, pociągi. I takie firmy jak PESA, Newag czy Solaris rozkręciły działalność na prawie 40-milionowym polskim rynku. Stworzyły innowacyjne produkty i teraz eksportują to na Europę, na świat. Są kołami zamachowymi polskiej gospodarki, firmami eksportującymi, dającymi nam dewizy, tak powiem, przyszłością polskiej gospodarki. I moglibyśmy to samo mieć w domach zeroenergetycznych, w sieciach inteligentnych, w odpadach. Takie firmy jak Bioelektra bardzo fajne rozwiązania mają. Polak potrafi, jak mu się nie rzuca kłód pod nogi. Więc im dłużej trzymamy to, zablokujemy tą kreatywną destrukcję, tym gorzej dla
Polski. Na razie myślimy o polskim samochodzie elektrycznym.
Elektryfikacja to jest dobry kierunek, aczkolwiek też inny. Miałem prezentację w Ministerstwie Transportu kilka miesięcy temu i w Sejmie też. Generalnie staram się pokazać, że zastąpienie 20 milionów samochodów spalinowych 20 milionami samochodów elektrycznych to wcale nie jest najlepszy pomysł. I świat nie idzie w tą stronę. Jak się spojrzy na miasta na zachodzie, jak się pojedzie do Kopenhagi, Sztokholmu, Amsterdamu, Wiednia, tam zmienia się model transportu miejskiego. Pewnie był pan w Kopenhadze czy w Wiedniu. Widzi pan, że tam, jak w Kopenhadze, największa grupa ludzi jeździ rowerami. Druga pod względem wielkości jeździ transportem zbiorowym, a są najmniejsza własnymi samochodami. W Polsce na 1000 osób, w Warszawie czy Krakowie mamy jakieś 700 samochodów, na 1000 osób 700 samochodów. W Berlinie czy Wiedniu 300, w Kopenhadze koło 200. Więc modelem jest zrównoważony transport miejski, a nie więcej samochodów, bo te też nie sprzyja jakości życia.
To nie są proste sprawy w takim razie.
Ale fascynujące, absolutnie. Powiem tak, bo jesteśmy na rozdrożu.
Podobnie jak film jest fascynujący. Punkt krytyczny. Co do jednego możemy się zgodzić, że polecamy.
Absolutnie zachęcam. Dziękuję bardzo.
Teraz być może jeszcze gdzieś można będzie zobaczyć w jakimś małym kinie studyjnym, a jesienią 10-odcinkowy serial na Discovery.
Pełnometrażowy film będzie udostępniony w internecie za jakieś 2 miesiące prawdopodobnie i będą na Discovery wyświetlane filmy kilkuminutowe.
Marcin Popkiewicz, badacz trendów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.